I druga rzecz.
Drodzy, powiem tak, zachęciła mnie w zeszłym tygodniu usługa brata Bogdana. Cieszyłem się w ogóle, że Bogdan był u nas. Pomyślałem, że to jest człowiek, który jednak nawrócił się w Lubartowie, wyjechał gdzieś tam do Warszawy. I to jest ciekawe świadectwo życia. Gdzieś tam człowieka, który był gdzieś tam daleko w świecie, różne rzeczy, nawrócił się, trwa w Panu. Usłużył tak naprawdę fajnie Słowem Bożym, to mnie zbudowało i mówię, chwała Bogu za tego brata. To ziarno, które wpadło, wydało owoc. I jego usługa mnie zachęciła i wierzę, że to będzie też to, co trochę to, co Andrzej dzisiaj zaczął, co Duch Święty chce powiedzieć do naszego zboru. Chciałbym z wami przeczytać 5 rozdział Ewangelii Jana, pierwszych 15 wersetów. To jest historia, którą większość, właściwie chyba wszyscy z nas dobrze znają. Słuchaliśmy kazań na ten temat. Ja pamiętam nawet jeszcze na ulicy Szaniawskiego było spotkanie z rozdawaniem chleba. Michał Siczek kiedyś mówił na ten temat. Jakieś może, za 6 lat temu. Ale ja tylko kilka rzeczy chcę wyciągnąć z tego słowa. 5 rozdział Ewangelii Jana od 1 wersetu, ja czytam z tłumaczenia Nowego Przymierza. Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie przy bramie owczej jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Otacza ją 5 portyków. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek, złożony chorobą od 38 lat. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał: czy chcesz być zdrowy? Chór odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Wówczas Jezus polecił: wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał i złożył to, na czym leżał, i ruszył o własnych siłach. Tego właśnie dnia był szabat. Żydzi nagabywali więc uzdrowionego: jest szabat, nie wolno ci dźwigać posłania. Lecz on odpowiedział: ten, który mi przywrócił zdrowie, polecił, bym je złożył, i zaczął chodzić. Kim jest ten człowiek, spytali, który ci to polecił? Lecz uzdrowiony nie wiedział, gdyż Jezus niepostrzeżenie oddalił się od zgromadzonego w tym miejscu tłumu. Potem, gdy Jezus spotkał go w świątyni, powiedział: oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Wtedy ten człowiek odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus przywrócił mu zdrowie. To jest historia. Bogdan użył, od razu powiem, w zeszłym tygodniu, jeśli pamiętacie usługę Bogdana, Bogdan użył właściwie jednego słowa, jednego wersetu. Człowiek chorym powiedział: nie mam człowieka, który by mnie wrzucił. To mnie bardzo dotknęło. Nie mam człowieka. Ale jeszcze przyjrzyjmy się pokrótce tej historii. Większość z was czytała, większość z was zna. Tak pokrótce. To jest ciekawa historia, bo to jest historia, która opowiada, kiedy Jezus, Pan Jezus, nasz Zbawiciel, zajął się tutaj jednym człowiekiem. Bardzo często Jezus mówił do tłumów, chociaż czasami gdzieś odchodził tam, prawda, do Jaira, do różnych, do dworzanina. A tutaj zajął się jednym człowiekiem i to ciekawe, żeby do niego pójść, do tego chorego, to właściwie czytamy wcześniej, że był w Galilei. To jest kawałek drogi. Z Galilei, po prostu z Galilei sobie wrócił do Jerozolimy, a potem z kolei z Jerozolimy, czytamy dalej w następnym rozdziale, że znowu wrócił do Galilei. Także to tam jest, Galilea to jest wysoko, tak?
No tam gdzieś w okolicach jeziora Galilejskiego.
No właśnie, to jest ładny kawał drogi, jakby tak na mapę spojrzeć. Jest to po prostu daleko. Tak? Jezioro Galilejskie. Jest to kawał drogi, nie wiem ile kilometrów, w każdym razie specjalnie przyszedł, można powiedzieć, dla jednego człowieka. I co było ciekawe w tej historii, mianowicie, że jak czytamy, główną rzeczą, na którą ja zwróciłem uwagę, którą Bogdan ostatnio podkreślił, chory powiedział: nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. To był człowiek niepełnosprawny, nie miał człowieka. Okazuje się, że no, czasami tak jest, że człowiek niepełnosprawny, trudno jest znaleźć opiekę dla człowieka niepełnosprawnego. Wczoraj byłem u znajomego z Filharmonii, właściwie z lutnikiem, i robił mi smyczek po prostu. Remontował mi smyczek do wiolonczeli, taki fernambukowy. No to taka mistrzowska robota jest. W każdym razie, nie on, ten znajomy wziął urlop bezpłatny z Filharmonii, ponieważ jego żona zachorowała. To jest człowiek właściwie znany na studiach, może 2 lata starszy ode mnie. Jego żona zachorowała, gdzieś ma jakiś tam niedowład nogi, i on tak, będąc w pracy, nie mógł odbierać telefonu, jak jest w Filharmonii. No i w każdym razie stwierdził, że chciał ludzi wynająć, żeby ktoś woził tą kobietę na rehabilitację. No, chciał zapłacić 100 zł taksówki. Mówi: wiesz co? I nie mam nikogo. Mówi: nie mam człowieka. Ludzie do mnie pytali, że może wracę, i nikt nie chce w ogóle zająć się człowiekiem niepełnosprawnym. Podobnie jest z osobą na przykład niewidomą, czy no trudno jest kogoś znaleźć. Okazuje się, że wtedy też było: nie mam człowieka. Nie mam człowieka, więc ten człowiek nie miał, chory nie miał człowieka, który by pomógł mu, aby dostać się do tej sadzawki. To była jedna rzecz. My zobaczymy, że tu chodzi też o sprawę duchową. Następna rzecz związana z tym, dla mnie ta choroba, chociaż mówi o niepełnosprawności tego człowieka, że on leżał od 38 lat, był chory i to była jakaś choroba, jakiś paraliż, niedowład, cokolwiek to było, leżał na posłaniu, to dla mnie ta choroba tak naprawdę tutaj w Biblii symbolizuje grzeszne życie jednak. I wyraźnie ta choroba związana była z grzechem, ponieważ Pan Jezus nie mówi jak w innym przypadku, na przykład człowieka ślepo narodzonego. Pytali go: ktoś, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Pan Jezus mówi: nikt. Nikt nie zgrzeszył, tylko aby się im dzieła Boże ujawniły. A w tym przypadku mówi: idź i nie grzesz już więcej, żeby cię coś gorszego nie spotkało. A więc to niestety było związane z grzechem, ta choroba. I ja mogę powiedzieć dla nas, że ta choroba właściwie jest związana z człowiekiem, który jest właściwie leży z powodu grzechu. Jest to choroba grzechu. Człowieka, który jest grzeszny, oddzielony od Boga, który nie może chodzić. Następna rzecz, która w tej historii jest ciekawa, to ta, że ten chory nie wiedział, kim był Jezus. On nie wiedział, kto go uzdrowił, nie wiedział, kiedy Żydzi go na początku nagabywali. No to kto cię uzdrowił? Kto? On nie wiedział tak naprawdę. Ktoś mu powiedział i nawet nie wiedział, kto to był. On nie znał Jezusa. Nie wiedział, kim był Jezus. To jest bardzo ciekawa historia. Potem, na koniec, jak już wiedział, to poszedł i powiadomił Żydów, rozgłosił: tak, to Jezus. Jak już po uzdrowieniu powiedział: tak, to Jezus mnie uzdrowił. Ale wcześniej nie wiedział. Co było ciekawe jeszcze? Czekał na poruszenie wody w brudnej sadzawce. To było ciekawe, że on oczekiwał jakiejś zmiany swojego życia, jakiegoś rozwiązania swojego problemu, no bo nie bez kozery leżał tam właśnie, na tą sadzawką. Nie leżał gdzieś w domu czy gdzieś tam sobie, tylko tam czekał, że może coś się zmieni. I to było bardzo ciekawe. Nad brudną sadzawką. Dlaczego mówię brudną sadzawką? Sadzawka Betesda przy bramie owczej, tamtędy owce wchodziły do świątyni, no i według wszelkiego prawdopodobieństwa tam też rytualnych obmywań dokonywano tych owiec, a więc ta woda jak wyglądała, możecie sobie wyobrazić. To była prawdopodobnie podwójna sadzawka, jak przeczytałem, gdzie gromadzono deszczówkę. Ona specjalnym kanałem tam dopływała, ta deszczówka. Były 2 sadzawki, być może około 50 metrów długości każda i chyba nawet 9 czy 13 głębokości. Znaczy głębokość pewnie to była taka całej Niecki, no ale deszczówki tam się mniej gromadziło. No w każdym razie woda nie sądzę, żeby była czysta. Ona była raczej brudna i stękła, bo jeśli się nawet nazbierało tej deszczówki, no to ona tam stała. Czasami wiecie, na przykład jak jest sporo deszczu, ja mam w ogrodzie taką wannę gdzieś tam pod rynną stoi. Jak jest świeża deszczówka, no to ta woda rzeczywiście spada świeżutka, jest krystaliczna, ale jak już postoi tak długo, to tam aż takie korzuk się robi z jakichś na przykład pyłków roślin czy z czegoś. Nie jest to przyjemna woda. Tam jakieś pewnie obmycie owiec, więc czekał na to, by wejść, by ktoś go wrzucił do brudnej wody. Czytamy, że anioł Pana tam zstępował. To tak mówi tekst. Ale czy naprawdę tak było, możemy mieć co do tego wątpliwości. Tak ludzie przynajmniej mówili. I co ciekawe, więc ludzie, że w tej sadzawce, co ciekawe wam powiem, po 135 roku tam w wykopaliskach rzeczywiście znaleziono jakieś, znaczy to już w 1950 znaleziono na przykład, że tam były też takie w jednej z sadzawek jakby legowiska, czy takie wanny, że rzeczywiście ludzie się po tym kąpali w jednym miejscu, ale po 135 roku, czyli już po zburzeniu świątyni, tam była świątynia bożka Asklepiosa i nawet jakieś dary wotywne dla niego znaleziono, czyli po upadku już świątyni, tam była świątynia bożka Asklepiosa. To jest ciekawe, bo żeśmy w środę to imię też, jeśli pamiętacie, żeśmy je przy okazji studiowania listu do zborów Laodycei, żeśmy o tym mówili. Zaraz i o tym jeszcze wspomnę. A więc tam, w tej sadzawce, właśnie tak się to zakończyło. I to ciekawe, czyli w tamtych czasach, w czasach Jezusa było, ludzie czekali jakiegoś cudownego uzdrowienia w brudnej wodzie. I powiem wam, z czym mi się to skojarzyło. Widziałem parę miesięcy temu mu jakiś znajomy ze wschodu, mówię, znajomy z pastorów chyba, gdzieś tam z Białorusi, zamieścił na Facebooku taki link. Znaczy zamieścił w internecie link, to było wideo pewnego bałwochwalstwa, które było robione w kościele prawosławnym gdzieś, nie wiem gdzie. I wyglądało to w ten sposób, że jakiś batiuszka miał w ręku kawałek nogi. Nogi, to była stopa, prawdopodobnie relikwia jakiegoś ich niego świętego. Noga, widać Boże, noga. I tą nogę coś tam jakiś po prowadzeniu modlitw zanurzył w jakimś korycie, czy w jakiejś takiej wodzie. I cały tłum był ludzi, którzy właśnie natychmiast po tym rzucili się, przepychając z butelkami, żeby tą wodę, w której ta noga się znalazła, gdzieś tam brać i to była święta woda, którą mieli być uzdrawiani i tak dalej. No tak, oczywiście komentarz był, jakie to bałwochwalstwo. A więc, można powiedzieć, każdy wiek ma swoją taką brudną wodę, sadzawkę, gdzie ludzie oczekują uzdrowienia. Pewnie w Polsce też byśmy mogli różnych takich podobnych rzeczy gdzieś tam napunktować. Teraz to aż śmieszne, bo z okazji paniki wywołanej koronawirusem. To już ludzie przesyłają mi na przykład gdzieś tam przez internet, no, że jakie to są właściwości cebuli, żeby tam jeść, gdzieś tam wieszać, czy jakieś inne rzeczy, że leczenie się gorącym whisky. To też tak możemy sobie. Jeden człowiek się wyleczył podobno, jakiś Anglik, który był. To już tak śmieszne dla nas jest to wszystko, ale to wszystko trąci tym podobnym. Szukanie cudownego uzdrowienia tam, gdzie go naprawdę nie ma. I same tłumy tam były. Zobaczcie, kto pierwszy? Pyta mnie tam. Dzisiaj są podobne rzeczy. My wiemy, gdzie jest woda życia. Amen. Woda życia jest w Ewangelii. W Ewangelii. W krwi Pana Jezusa Chrystusa. Jest zarówno uzdrowienie dla duszy, zarówno uzdrowienie dla ciała. Tak. Dla duszy, obmycie naszych grzechów, ale także dla ciała, uzdrowienie dla ciała. Naprawdę on jest tym lekarzem, nie w jakiejś zgniłej wodzie. I jak wspomniałem, kochani, że ten chory dla mnie był nie tylko niepełnosprawny, tak patrzę, nie tylko niepełnosprawny, że on leżał, ale ten człowiek symbolizuje człowieka chorego na grzech tak naprawdę w tej historii. Jak powiedziałem, nie wie, kim jest Jezus. To jest jedna rzecz. Po druga rzecz, większość ludzi chorych na grzech nie wie, kim jest Jezus. Ludzie w Polsce nie wiedzą, kim jest Jezus. Ja wiem, że oni słyszeli o Jezusie i mamy szopkę na Boże Narodzenie, ale oni nie wiedzą, kim jest Jezus, co On może, tak? Dużo informacji. Ten człowiek nie wiedział, kim jest Jezus. Co ciekawe, nawet nie ma wystarczającej wiary ten człowiek. To jest też ciekawe. Ludzie grzeszni też naokoło nas nie mają wystarczającej wiary. Ten człowiek nawet mówi, nie mam jak to wrzucić. Nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do tej brudnej sadzawki. Nie mam człowieka, czyli nawet nie ma wiary. I tu mnie zdumiewa pytanie Pana Jezusa, to takie retoryczne. Chcesz być zdrowy? Po pierwsze, Pan Jezus, który wszystko wie, no ale chciał jakoś sprowokować jego wiarę. No to taka, było w zasadzie, no tak, chcę, tylko nie mam, ta odpowiedź taka jest, taka sobie, prawda, nie mam człowieka, coś tam wykrzesał. Pan Jezus mówi, bądź zdrowy. To jest taki jeden ciekawa jedna historia w Biblii. To jest człowiek czekający na zmiany, ale właściwie w niewłaściwym miejscu. Oczekuje na zmianę, ale u niewłaściwego źródła. Chciałby gdzieś coś zmienić. Tak samo ludzie, którzy są grzeszni, którzy są zgubieni po prostu, mają problem, też szukają jakiejś zmiany. Tylko u niewłaściwej sadzawki, u niewłaściwego źródła, w jakiejś brudnej wodzie. Przecież ludzie gdzieś tam są, z jakichś powodów. Ludzie naokoło nas. Mówi, nie ma takiego człowieka. Ten człowiek mówi, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił. I to pytanie mnie bardzo nurtowało. Czy ludzie wokół nas, ludzie grzeszni, też mogą powiedzieć, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił. Czy, pytanie odwrócę, czy oni mają takiego człowieka? Czy ja jestem takim człowiekiem, który by go mógł wrzucić do tej prawdziwej, żywej wody? Czy ludzie naokoło ciebie mają człowieka, który by im opowiedział Ewangelię? Tak jak Andrzej, prawda, opowiadał Ewangelię temu człowiekowi. Chwała Bogu. Czy ludzie naokoło ciebie mają takich ludzi? To jest pytanie i mówię to do siebie. Czy ludzie wokoło nas mają takich ludzi? Nie ma takiego człowieka. Ty bądź takim człowiekiem, ja bądźmy takim człowiekiem, który... Ale nie wrzuci tego człowieka do... Zobaczcie, Pan Jezus nie przyszedł i mówi, no dobra, poczekamy. Poczekamy, jak będzie tam poruszenie wody, to ja ci pierwszy to wrzucę. On go nie zrobił tego. On po prostu powiedział, wstań, weź swoje łoże. Po prostu uzdrowił go. Proste polecenie. Najlepsze w tym wszystkim była hipokryzja Żydów, którzy mówią, o, sabat jest, nie wolno ci nosić posłania. To już było ciekawe. Ich nie zdziwiło w ogóle, że ten człowiek jest uzdrowiony. To już było najlepsze. No ale tym się nie będziemy zajmować. Chociaż to jest ciekawe, że to może być taka historia, że kiedy człowiek doznaje przemiany, właśnie wychodzi gdzieś z ulicy, ze śmietnika, z pijaństwa, z różnych rzeczy, to często ludzie mówią, no ale czemu ty gdzieś tam do sekty poszedłeś, prawda? Czy czemu ty tam to, czemu tamto? To jest takie właśnie, że nie dziwi, że człowiek nie pije, nie przeklina, nie żyje w ciemności, tylko jest inny. I słuchajcie, podobnie chcę podkreślić jeden, właściwie dwa wersety w Dziejach Apostolskich. Nie będziemy tego całego czytać. Jest historia w 27 rozdziale, kiedy była burza i rozbicie okrętu. I apostoł Paweł był na tym okręcie. Było tam wiele osób. 24 werset, tam Paweł mówi do tych ludzi, z którymi był podczas tej burzy. Bo tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu oddaję cześć. Powiedział mi, nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem. Ponadto Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną z tobą, czy są na twoim statku. To jest takie symboliczne, mianowicie Bóg dał mu wszystkich ludzi, którzy byli na jego statku. Ja powiem tak, my w życiu też jesteśmy ludźmi, którzy płyną na jakimś statku. Mamy, każdy z nas ma jakichś ludzi, którzy płyną na twoim statku. To jest twoja rodzina. To są twoi sąsiedzi, to są twoi przyjaciele, to są twoi znajomi w pracy, to są na przykład moi znajomi z garderoby. No i tak właśnie staram się gdzieś tam zaprosić. W jakiś sposób im powiedzieć, o, no, na ile można. Ale ludzie na twoim statku, na twoim i na moim statku muszą mieć kogoś, kto będzie się o nich troszczył, kto będzie wołał do Boga, podaruj mi tych ludzi. Ludzie, którzy będą mieć kogoś, kto ich wyrzuci nie do tej brudnej sadzawki, ale właśnie do żywej wody, który opowie prawdziwe rozwiązanie, którym jest Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc pomyśl o ludziach na twoim statku. Pomyślmy, bracia i siostry. No i wrócę teraz do tego Asklepiosa, o którym żeśmy mówili. Nawiążę tutaj do naszego środowego rozważania. W środę, tak jak to mamy we zwyczaju, naprawdę i polecam, modlimy się w środę, tak powiem. Modlimy się, najpierw uwielbiamy Boga i modlimy się bardzo gorąco. Jest naprawdę bardzo gorąca Boża obecność. Modlimy się do skutku o różne rzeczy, także o was, których tutaj nie ma, o wszystkich ludzi. Uwielbiamy Boga, potem rozważamy jakiś fragment Bożego Słowa i ostatnio po kolei rozważaliśmy objawienie Jana. I rozważaliśmy, doszliśmy do listu w trzecim rozdziale objawienia, to jest list do kościoła w Laodycei. Taki jeden z takich no, mocniejszych listów, potrząsających kościół, jaki ma związek z Asklepiosem. Otóż tam czytamy, że Pan Jezus, no bo ten właściwie amen, świadek wierny i prawdziwy, zwraca się do tego kościoła, do anioła tego kościołu. Radzę ci, nabądź u mnie tam złota oczyszczonego w ogniu, aby się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Siostra Halinka, która się przygotowuje do tych rozważań, właśnie gdzieś miała takie o Laodycei, gdzieś wyszperała, że tam było coś takiego, że była też chyba w świątyni Asklepiosa właśnie, tak? Asklepiosa wytwarzano najlepszą maść, wtedy uważano na wszelkie choroby oczu i uszu. Ludzie się nią smarowali. Czyli to była też maść, tak jak dzisiaj, jak ci zakonnicy wyrabiają i tak dalej, to też była związana z Asklepiosem, tak? Bo to było to imię. A Pan Jezus mówi, nabądź u mnie maść, u mnie, aby posmarować nią oczy, aby przejrzeć. A więc nie jakieś rzeczy tego świata, demoniczne. Pan Jezus mówi, u mnie nabądź maść, aby przejrzeć na oczy. I zobaczcie, świat zawsze coś oferuje, jakieś rozwiązanie, ale my wiemy, kochani, jakie jest to prawdziwe rozwiązanie. To jest Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa, która i my wiemy, że ona obmywa z grzechu, leczy z choroby, jest zwycięstwem nad wszelkim złem. Jeszcze jedną rzecz chcę z tej Ewangelii Jana jeszcze podkreślić. Wrócę do tej historii. No tak, rzekomo tam było, mówię rzekomo, pozwalam sobie powiedzieć rzekomo co do tej historii. Teraz powiem dlaczego. Jest w opisie sadzawki Betesda. Czytamy w 4 wersecie, że czasem anioł Pana stępował do sadzawki, poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie niezależnie od tego, co mu dolegało. Niezależnie od tego, co mu dolegało. Ewangelia nie działa w ten sposób. Działa w sposób taki, że rzeczywiście niezależnie od tego, co człowiekowi dolega, jest lekarstwem na wszystko. Ewangelia Jezusa Chrystusa. Ale nie jest tak, że tylko ten pierwszy, kto do niej wstąpi. Chwała Bogu, że wystarczy dla każdego. Tam podobno było, że niezależnie od tego, co mu dolegało, ale widocznie nie było to dostateczne rozwiązanie, skoro musiał przyjść Mesjasz. A więc Ewangelia jest właśnie lekiem na to, co niezależnie człowiekowi od tego, na co jest chory, co mu dolega. I kochani, Pan Jezus powiedział, żeby u Niego właśnie nabyć tej maści. Wiemy, czym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jak zadaję to pytanie, mówię niezależnie od czasu przełomu. To nie jest, moje słowo nie jest związane z tym, że no teraz za tygodnie ewangelizację, więc zaprośmy kogoś. My zawsze mamy różnych ludzi chorych na grzech naokoło nas. Tu nie chodzi o to, że my musimy ich tylko gdzieś przyprowadzić do kościoła naszego, czy gdzieś tam, czy na ewangelizację. Oni muszą usłyszeć o Jezusie Chrystusie. Muszą dojść do tej żywej wody. Czy mają człowieka? I kochani, na koniec jeszcze wrócę do tego listu do Laodycei. Pan Jezus mówi tam takie straszne rzeczy właściwie, że wiem o twoich czynach, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny, a gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący, nie zimny, wypluję cię z moich ust. Czy jak jeszcze jedno mocniejsze tłumaczenie było, zwymiotuję cię z moich ust. I tutaj w Laodycei też czytaliśmy tego historycznego tłumaczenia, zresztą wiedzieliśmy, że tam były takie kaskady czy akwedukty, gdzie była woda solankowa, też, no, którą używano gdzieś do uzdrawiania. I ta woda solankowa w Laodycei, to jest to faktem, ona jest jakaś taka możliwa do spożycia albo gorąca, jak jest słona, lub zimna. A letnia powoduje u człowieka odruch wymiotny. I w nawiązaniu do tego Pan Jezus właśnie użył tego porównania, podobnie jak do maści, przesmarowania oczu, na uleczenie oczu. I mówi to do kościoła, abyś był gorący, lepiej zimny niż letni. A przez to, że letni, to cię wypluje, zmiotuje z moich ust. I kochani, i teraz dzisiejsza moja myśl rano właściwie do nas, do kościoła. Takie pytanie zadałem, co to znaczy być letnim wobec Ewangelii? Sam sobie zadałem takie pytanie, co to znaczy być letnim wobec Ewangelii? No nie wiem, przygotujcie się na pewną prawdę, którą za chwilę powiem, ale wypowiem ją. Ja wierzę, że to jest tak, że nie ten, kto czy jest letni, ten, kto sprzeciwia się Ewangelii, nie zna jej, ale letni jest ten, kto zna Ewangelię, zgadza się z Ewangelią, lecz nie opowiada jej innym i nie żyje według niej. To jest człowiek letni według mnie.
Prawda.
Także możemy, bracia i siostry, studiować list do Laodycei, studiować, jak to w Laodycei tam było, jak ta woda była słona, jakie to odruchy wymiotne powodowała. Możemy studiować, porównywać różne tłumaczenia, co znaczy Betesda, jakie to były krużganki, bo też no, jedni mówią 5, drudzy mówią 4, możemy mieć taką głowę, ale po prostu pójść do domu i nie żyć według Ewangelii i nie dzielić się z innymi. A jedna z rzeczy, o której ostatnie polecenie Pana Jezusa Chrystusa, które powinniśmy pamiętać, było nie tylko, żeby Kościół uświęcał się. To jest oczywiste, że ma żyć w czystości, ma żyć bez grzechu, to jest oczywiste. Ale na koniec Pan Jezus powiedział, idźcie głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Tak? Albo idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To były ostatnie słowa Pana Jezusa, czyli najważniejsze, to jest Ewangelia. A więc musimy być tym przejęci, bo inaczej, ja mówię to sam do siebie, ja nie głoszę tego tylko do was. Jeżeli mam taką głowę i wiem dokładnie, co to znaczy Betesda, co to za tłumaczenie, potrafi powiedzieć kilka rzeczy z różnych tłumaczeń, ale nie opowiadam o tej prawdziwej, żywej wodzie. Ludziom, którzy gdzieś tam leżą sparaliżowani, to ja jestem letni. Nie ma się co oszukiwać. I chcę, bracia i siostry, żeby to do nas dotarło, że Kościół, który nie opowiada o żywej Ewangelii, I tylko z powodu, nie po to, żeby być większy, nie po to, że my musimy jakoś zapełnić tą salę, żeby coś tam, żeby jakiś plan, to zupełnie nie dlatego. Tylko dlatego, że ci ludzie są beznadziejnie chorzy. Są beznadziejnie chorzy, bez Jezusa idą do piekła. Żyją, to jest jedyny powód, a Jezus za nich umarł. Ja nie wiem, niech oni będą tutaj, niech, chwała Bogu, niech tu będzie jeszcze 100 osób, niech będą gdzieś wyjadą, ale niech będą z Jezusem. To jest jedyny powód. Amen, bracia i siostry? Tu jeszcze powrócę, Danusia czyta ostatnio takie rozważania Tozera i właśnie takim mnie też podała mi taką myśl, co powiedział ten ojciec wiary, że właściwie od modlitwy jest jeszcze coś ważniejszego. Coś, co może być ważniejszego od modlitwy? Posłuszeństwo słowu, które czytamy. Jeżeli nawet modlimy się, a nie jesteśmy posłuszni słowu, to w zasadzie to też jest to pewien, można powiedzieć, pewien czas stracony, czy pewne oszukiwanie się. A więc, bracia i siostry, to nie jest słowo tylko, które dzisiaj powiedziałem z powodu ewangelizacji. Owszem, zaprośmy jak najwięcej osób, ale niech nie będzie tak, że minie ewangelizacja i będziemy dalej żyli jakimś tam swoim życiem. Zakończę myślą jeszcze z tego listu do Laodycei. Pan Jezus mówi o tym, że radzę ci nabądź u mnie te złoto oczyszczonego. A 17 werset mówi, że ponieważ jesteś tam wcześniej letni, gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny i ślepy i goły. Mówi, radzę ci nabądź. Z najgorszym stanem, bracia i siostry, nawet nie było to, że oni czegoś potrzebowali, czy czegoś im, no nie mieli tam złota, nie mieli maści, czy mieli jakieś wady. Najgorsze było to, że mówili, nie, my niczego nie potrzebujemy. Niczego nie potrzebujemy, jesteśmy ok. To było najgorsze. A więc, bracia i siostry, jeśli potrzebujemy, to chwała Bogu. Potrzebujemy i nie bądźmy letni. Amen.